Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późną piątkową porą, jak zwykle w Państwa radioodbiornikach pojawiają się
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dawno nie otwieraliśmy tej skrzynki.
Jak jest ciebie tradycjonalista, radioodbiornik. Bardzo, bardzo. Niektórzy to chyba komputer, a może się też zdarzyć.
Aplikacja Tok FM i tam wszystkie nasze...
Megahercy. Tak.
A jeśli w ogóle ktoś otworzy tę aplikację i słucha nas, to proszę polecić znajomym, rodzinie, kimś, podzielić się z kimś. Ale myśmy dawno nie otwierali tej skrzynki z napisem poczta, ogłoszenia, drobne, komunikaty.
Trudno odgroma jest w spamie,
wysypało
ale z pogróżkami.
Ale wysypało się na przykład list od pana Włodka, krótki, a konkretny. Panie Sulik, usadź pana Balcera na miejscu, aby nie chodził po pokoju i gadał, bo się słuchać nie da. Pozdrawiam Włodek. Panie Włodku, pan Balcer jest po prostu bardzo taki energiczny w swojej ekspresji podcastowej i siłą rzeczy nie wymyślono jeszcze mikrofonu, który by dał mu radę.
Teoretycznie mogłem sobie przykleić do głowy, ale ten mikrofon jest chyba za duży.
Ale panie Włodku, pracujemy nad problemem i nasz dział techniczny tutaj bierze sobie do serca to, co pan tutaj pisze, ale też napisała do nas pani Paulina z Gdyni i to jest list naprawdę, naprawdę bardzo tajemniczy. Łojeżu, jaki obciach, że się nie przedstawiłam. To mówiłam ja, Paulina z Gdyni. Serdecznie pozdrawiam. Na szczęście z tej samej skrzynki wypadł list sprzed tygodnia właśnie od pani Pauliny. To była pani Paulina, która napisała, jak ja panów ubóstwiam, chyba w Pińsku urodził się Ryszard Kapuściński.
Tak,
to
rozumiem,
ciekawy
czyli to,
wątek.
Czyli to pani Paulina
pisze w nawiązaniu
do
swojego listu, że
no to
się nie przedstawiała. Pani Paulino.
Flashbacki.
Bardzo dziękujemy za to, że pani się przedstawia. Tak jak my zawsze na początku naszego podcastu. No a za to a pan Adam, twój imiennik, pisze do nas tak. Dzień
to
dobry.
Ja napisałem, wiesz, żeby było trochę lepiej.
No, wiesz, może. W takim razie zostałem wkręcony niczym prezydent.
Tak, właśnie. Emmanuel Macronow. No proszę.
Dzień dobry. Jestem wiernym słuchaczem waszych audycji. Polecam zawsze wszystkim, którzy jakkolwiek są w stanie objąć rozumem szeroki dryf krajoznawczy.
Dziękujemy.
Panie Adamie, to jest określenie, które byśmy prawdopodobnie...
SDK, a
tak,
SDK
użyli w celach reklamowych.
Przeczytali po węgiersku. Szeroki dryf krajoznawczy.
Szeroki dryf krajoznawczy.
W no moje to gusta, dryfujmy.
W moje gusta i zainteresowania, pisze pan Adam, każdy odcinek podcastu trafia idealnie, za co dziękuję. Do na pewno długiej listy oczekującej tematyki chciałbym dopisać postać pana Dragana Sotirowicza, żołnierza serbskich czetników i majora Armii Krajowej.
Czy my już o nim nie mówiliśmy? Znaczy nie o Draganie nie mówiliśmy, czy ty tego listu już nie czytałeś?
Może pan Dragan Sotirowicz się pojawił u nas.
Tak mi się wydaje, zrobimy,
jak
zrobimy.
Jak już wysypało się, to czytam to, co się ze skrzynki wysypało. Najważniejsza rzecz. No, tak? Drodzy państwo, skrzynka się zapełnia pod warunkiem, że państwo tam piszą na adres babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm.
Możecie pisać wszystko.
Szerokim dryfem krajoznawczym w Wilnie się znaleźliśmy.
Tak, zostajemy w Wilnie. Nie dryfujemy jakoś bardzo, bo przejdziemy na drugą stronę
Wilejki.
Ostrobramskiej. Aha, zostajemy na ulicy Ostrobramskiej. Naprawdę rzut beretem, bo siedzieliśmy dużo u grekokatolików, wcześniej to była, jak wiecie, cerkiew prawosławna, czyli Trójca Święta, cela Konrada, przeżyliśmy to, co nasz wierzch narodowy, ale teraz ruszamy na drugą stronę, do monasteru i cerkwi Świętego Ducha Prawosławnej, przez wieki prawosławnej i pokażemy, jak kontratakuje prawosławie przeciw kontrreformacji w sojuszu z protestantami, nierzadko pod dowództwem ukraińskim, ale w języku polskim. I jeszcze do tego wrzucimy, bo u nas musi być dużo, dużo różnych fajnych, tak troszeczkę jak sałatka macedońska, to będzie kontekst bałkański.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No więc, roku pańskiego 1596, jak pamiętacie, to była Unia w Brześciu i w wyniku tej Unii powstaje cerkiew grecko-katolicka. Dochodzi formalnie do czegoś takiego, że nie formalnie, tylko bardziej faktycznie przestaje cerkiew prawosławna działać na terenie Rzeczpospolitej. No i wtedy środowiska prawosławne, które się nie zgadzały na Unię, stwierdziły, zbudujemy, jak przejęliście cerkiew Trójcy Świętej, to my bierzemy, można, przepraszam, tak zbliżają się święta, proszę wszystkich wierzących, żeby nie uznali, że naruszam ich uczucia religijne, ale wzięli z Świętej Trójcy Świętego Ducha tylko i założyli Cerkiew Świętego Ducha. Mhm. Przypominam, że to jest fundamentalna różnica między ta dogmatyczna, teologiczna, czy syn, prawda, z Ojca i Syna Duch Święty, czy tylko z Syna, tak? U nas z Ojca i Syna, u nas w sensie u katolików, przepraszam, u prawosławnych jest tylko z Ojca. Więc tutaj Święty Duch kluczowy i powstanie i cerkiew, i monastyr, i bractwo cerkiewne, i drukarnia, czyli po prostu ośrodek z perspektywy schizmatyckiej propagandy, mówiąc z perspektywy księdza Piotra Skargi. No i teraz sam kontekst, od samego początku. Dorota Wołowiczówna funduje, grunt podarowała i kto jest jej mężem? Kalwin. Ale druga fundatorka to jest siostra Fedora Wołowiczówna, która też ma męża Kalwina i tutaj ona sama przejdzie później na Unię. To są te problemy, że no, zmiany w składzie, transfery i tak dalej. I teraz słuchajcie, bo Zenowiczowie, jak poczytałem, to specjalnie dla Pawła zawsze takie znajduję, musi być smaczek bałkański, więc często się przedstawiali despot. Zenowiczowie. Ród, byśmy powiedzieli, i litewski, i polski, i ruski. A bardzo wiele różnych urzędów sprawowali. I to despot, czasami deszpot, to jest legenda, według której pochodzili oni od despotów Serbii. Ich przodek, Bartosza, miał być potomkiem Vratko Nemanji, który, słuchajcie, to jest boczna linia Nemaniów, to jest jej imię serbskie, ale dynastia ta, tak jak Polacy mają Piastów, Czesi Przemyślitów, tak? Węgrzy Arpadów, to Polacy mają, przepraszam, Serbowie mają Nemania. I teraz uwaga, o co chodzi, bardzo ciekawa sytuacja. Więc Vratko Nemanić to jest tak, po pierwsze, i tutaj historia miesza się z bardzo ważnymi pieśniami epickimi. Był ojcem Milicy, żony Lazara, tego co poległ księcia, a zwanego w pieśniach epickich carem Lazara, co poległ na kosowym polu. I Vratko jest znany, jak każdy z was, co studiował slawistykę, szczególnie języki południowych Słowian albo w ogóle interesuje się kulturą Słowian, no to wiecie, że jest taki motyw w tych pieśniach epickich o tym właśnie, że jest Jug Bogdan, który jest županem, knezem serbskim, tak, wojewodą i który właśnie walczy i ginie i tam dowodzi wojskami podczas bitwy na Kosowym polu i tam jeszcze właśnie ma 9 synów, dorobił się 9 synów Jugowiczów, którzy tam polegli, tak? I mamy całe, prawda, pieśni typu Smyrt Majkę Jugowicza i Jug Bogdan, który był otac carice Milice, czyli ojciec carycy Milicy. Tutaj oczywiście taka była, w pieśniach się z księcia się robią, robi się od razu car, przeskok.
To jest dobry kierunek.
Ligi trzeciej do ligi pierwszej, mówiąc.
Pamiętaj, tak, że Niemcy przedwczoraj sobie z księcia jednego 71-letniego chcieli zrobić kolejnego Bismarka. Znaczy, nie wyszło im, co prawda.
Ostrożnie był, ostrożnie są generalizacją Niemcy.
Ci, którzy chcieli przewrócić.
Grupa prawdziwych patriotów.
No, tak.
Tak ich nazwijmy, tak. No więc słuchajcie, więc to jest, no, historia była niesamowita. Oczywiście Milica nobilitowała Lazara, bo była Nemanią, tak? Bo Lazar dzięki temu się upgrade'ował, mówiąc w języku niezbyt lubianym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone na terenie obecnej Republiki Serbii, a ona została mniszką jako Jewgenia i między innymi pisała poezję. I to była piękna poezja, ważna dla Serbów w cerkiewno-słowiańskim w redakcji serbskiej. Więc słuchajcie, mamy coś takiego, że żona Fedora, żona Krzysztofa Zenowicza, wojewody brzeskiego, mogłaby powiedzieć, że ja jestem niczym Milica Hrebljanowicz z domu Nemania, mniszka Jewgenia. Więc jak widzicie, mamy, to nie jest jedyny przypadek, posłuchajcie naszych wcześniejszych podcastów, gdy nagle się okazuje, że mamy naprawdę, to jest legendarna genealogia. Natomiast mamy naprawdę dużo małżeństw mieszanych między ruskimi rodami z ziem Ukrainy, a właśnie arystokratycznymi albo książęcymi rodami serbskimi. Dobrze, teraz słuchajcie, kto bardzo się przyczynia do rozwoju na samym początku tego właśnie, prawda, byśmy powiedzieli, gniazda schizmatyckich os, jakby powiedział ksiądz Piotr Skarga.
Prawdziwej, no więc, ortodoksyjnej wiary, jakby powiedzieli prawosławni.
Tak, żeby było jasne. Lawrenti Zyzani. Spod Stryja pochodzi. Czyli Ukraina Zachodnia, Galicja Wschodnia. Ruś Czerwona. Językoznawca, pisarz, tłumacz, nauczyciel, teolog. Byśmy powiedzieli człowiek renesansu, ale to jest już taki właśnie, byśmy raczej manieryzm, wchodzimy w barok. I był wykładowcą, jako erudyta i poliglota, języka cerkiewno-słowiańskiego i greckiego we Lwowie, w Brześciu i wreszcie właśnie w Wilnie, właśnie w tej szkole, bo te szkoły tych bractw cerkiewnych odgrywały bardzo ważną rolę. I dlaczego on jest niezwykle ważny dla Ukraińców, ale w ogóle dla Słowian z kręgu Sławia Ortodoksa? Więc mamy autora podręczników do nauki języka cerkiewno-słowiańskiego, na przykład napisał gramatykę, elementarz, i to jest taka gramatyka jako podręcznik, pierwszy słownik cerkiewno-słowiańsko-ruski, żeby ludzie właśnie, Ukraińcy i Białorusini przyszli się uczyli. One wychodzą w Wilnie. Tak, on tam pracuje i to są tak naprawdę, można powiedzieć, że on jest w awangardzie, jeśli chodzi o rozwój leksykografii, gramatyki i edukacji właśnie w języku cerkiewno-słowiańskim. To było bardzo ważne, żeby się przeciwstawić, jak wy stawiacie taki nacisk na naukę w językach, jako, prawda, na początku protestanci, a potem właśnie w ramach kontrreformacji, na przykład jezuici, tak, że oprócz łaciny to języki narodowe, to my też możemy, musimy standaryzować, rozwijać edukację. Był też, słuchajcie, nauczycielem w domu Ostrogskich, następnie był popem w cerkwi na Wołyniu, więc bardzo związany nie tylko z Wilnem, ale również z Kijowem. Pamiętacie poprzedni podcast? Mamy ewidentnie związki bardzo silne Kijowa z Wilnem i tu jest taki motyw, że jest oczywiście bardzo ważna ławra kijowsko-peczerska, i on został do niej zaproszony i znowu tam pracował przy przekładach z języka greckiego na cerkiewno-słowiański, w porządkowaniu biblioteki, archiwów. Jego brat, no on był takim, byśmy powiedzieli, zagończykiem, bo bardzo ostro, był bardzo dobrym polemistą i często spierał się w języku polskim w Wilnie z jezuitami. Był wykładowcą właśnie w tym Szkole Bractwa. Zdecydowany przeciwnik Unii, więc generalnie wszyscy zwolennicy postrzegali go jako takiego, no, można powiedzieć, takiego największego zagończyka i wataszkę, z którym
takiego
musieli...
bulterriera trochę.
Bulterier strony prawosławnej, ale oprócz tego, znowu, dlaczego Wilno jest takie ważne? Bo opracował katechizm prawosławny, niestety on się nie zachował, i wydał też bardzo ważny traktat po polsku i po rusku, ukraińsko-białorusku, bo to było tak, że ten język ruski wówczas był bardziej podobny do dzisiejszego białoruskiego, ale on jako właśnie człowiek z Ukrainy pochodzący, to wprowadzał wiele ukrainizmów i jego ta twórczość polemiczna była bardzo popularna wśród Rusinów Rzeczpospolitej, ale mamy też w źródłach informacje, że zdobyła dużą popularność w Moskwie. Więc jak widzicie, Wilno staje się bardzo ważnym ośrodkiem tej konfrontacji zwolenników i przeciwników Unii. I
a ta konfrontacja... Dzień temu jeszcze ciekawą rzecz powiedziałeś, co warto przypomnieć. Jeśli ktoś nie słuchał, to niech sobie odsłucha tego, że z przyczyn logistyczno-instytucjonalnych wierchuszka, w pewnym momencie wierchuszka z Kijowa się przeniosła
tak,
do Wilna.
Tak, bardzo długo. Nowogródek i Wilno głównie. Tak. I teraz tak, to starcie rozgrywa się naprawdę, jak to spojrzycie, to jest niesamowite. Na jednej ulicy, na Ostrobramskiej, ale angażujemy zawodników po prostu, można jak na stranierich spojrzymy, czyli tych, którzy grają, którzy są zapraszani jako najlepsi zawodnicy, no to mamy na przykład Cyryla albo Kiryła Lucarisa, urodzonego na Krecie, w Iraklionie, Greka, który potem będzie przez wiele lat patriarchą Aleksandrii oraz patriarchą Konstantynopola, jednym z najwybitniejszych. Jego losy były takie, że jak zaraz zobaczycie, będą się nam łączyły niestety z tragicznymi wydarzeniami, bo on został, to jest jeden z nielicznych patriarchów, którego Turcy skazali na śmierć i został oskarżony o zdradę, wyrok wykonano. Oskarżono go, że współpracował z kozakami ukraińskimi, tylko paradoks jest taki, bo już sobie tutaj widzicie przedmurze chrześcijaństwa. No tak, tylko wtedy jest wojna domowa na Krymie i jest Han Krymski i Najed Girej, który właśnie współpracuje z kozakami przeciwko Osmanom. On też przyjedzie na rozmowy do Stambułu i no, niestety też zostanie zamordowany. Więc wówczas władze tureckie generalnie stosowały metody bezwzględne do walki, bo czuły, że Morze Czarne wymyka im się z rąk, ten sojusz kozacko-tatarski do tego patriarcha, ale to były podstawy, ten sojusz wtedy zaczął się w latach 20. rozwijać i potem lata 30. to jest początek tego, co zobaczymy w 1648, czyli Bohdan Chmielnicki razem z Tuchajbejem i po prostu rozgramiający wojsko polskie i mające to, oczywiście te wydarzenia mające olbrzymi wpływ na historię Polski. Więc sam Lucaris przybywa w 1596 roku, wysłał go patriarcha Aleksandrii. Zobaczcie, jaka jest perspektywa. Patriarcha Aleksandrii w Egipcie dowiaduje się, że coś się dzieje tam właśnie hen daleko.
Na ulicy Ostrobramskiej
w Wilnie. Na ulicy Ostrobramskiej w Wilnie i trzeba walczyć z Unią. Trzeba naszych prawda, współwyznawców ratować i radować też swoim przybyciem, więc Lucaris przybywa z odsieczą. Wysłał go oczywiście do udziału w Brześciu, w Soborze. Tak? Przez jakiś czas Lucaris był wykładowcą w Akademii w Ostrogu. Bardzo ważnej Akademii, Ostróg na Wołyniu, Ukraina, wiele razy wam opowiadaliśmy, wspaniałe miejsce. I następnie trafia do Wilna, gdzie z przerwami przez 20 miesięcy jest właśnie w tej cerkwi Świętego Ducha w Bractwie, w szkole tego Bractwa, wykładowcą greckiej mowy. I tam nie raz spiera się właśnie z jezuitami i z franciszkanami. Są dysputy organizowane. I wydaje też twór, jeden z utworów, który wydał, to jest właśnie dzieło patriarchy Aleksandrii. I to, co jest niezwykle ciekawe, tam zaczyna się bardzo ważny proces, czyli nawiązywanie kontaktów prawosławnych z protestantami. I tutaj trzeba oddać Wilnu, Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i w dalszej kolejności Rzeczpospolitej, że jest to miejsce, gdzie nastąpiło wyjątkowe, bezprecedensowe spotkanie i współpraca, a nawet symbioza między protestantami i prawosławnymi. On miał potem z tego powodu problemy Lucaris, bo wrócił z wieloma ideami z teologii kalwińskiej szczególnie i pisał na ten temat traktaty i tradycyjne środowiska prawosławne mówiły, nie chcemy tych nowinek. Nie podoba nam się to. I kto jest główny, takie dwie symboliczne postacie tego końca XVI, początku XVII wieku dla Kalwinów i dla prawosławnych, które ze sobą współpracują i są po prostu ze sobą skoligacone. To są Radziwiłłowie, Krzysztof Piorun, bo mamy Radziwiłłów, tak jak Sierotkę, którzy są katolikami. To jest ta linia, która, prawda, z nieświeża przejdzie z protestantyzmu na katolicyzm, ale mamy drugą linię, Birżę, Kejdanę, prawda, litewską, która jest protestancka i ona będzie protestancka ostatnia, przedstawicielka Ludwika, to tak naprawdę umrze pod koniec XVII wieku.
No, to zaprzańcy, co jak Szwedzi przyszli, to ci
Radziwiłłowie powiedzieli. Tak, i o nich zaraz tu będzie, o tych zaprzańcach, zdrajcach ukochanej naszej, ale żeś mnie teraz, nie żartuję. Więc słuchajcie, Krzysztof Piorun, skąd pseudonim? Jak Bajezyd Yıldırım, czyli błyskawica. Po prostu można powiedzieć, tak jak w trakcie II wojny światowej, prawda, Heinz Guderian, Achtung Panzer, znakomite zagony kawaleryjskie, którymi on szaleje po no, naprawdę błyskawicznym tempie po Europie Wschodniej. Znakomity dowódca kawalerii i żony, kolejno dwie córki Konstantyna Wasyla Ostrogskiego. pamiętajcie, jest Konstantyn Iwanowicz Ostrogski, początek XVI wieku, ten, który hetman wielki litewski, który rozgromił pod Orszą Moskwę, i to jest ten drugi bardzo ważny Konstantyn Wasyl Ostrogski, główny patron prawosławia, kniaź, potomek Rurykowiczów, potęga. I oni się z Radziwiłłami bardzo polubili i Radziwiłłowie u siebie bronią ludności prawosławnej przed jezuitami, bo są kalwinami, mówią: nie, jak chcą być prawosławni, to będą prawosławni. Będziemy dawać pieniądze na cerkwie i będziemy ich bronić przed wami, wy, prawda, papiści. I Konstanty Ostrogski pełnił funkcję wojewody kijowskiego przez blisko 50 lat. I tak chyba, myślę, że wielu naszych wojewodów marzyłoby o takim scenariuszu, prawda? A ile już twój, tak, ile już twój tata pełni to stanowisko? Tak, no.
No ja nie wiem komu, a ten Krzysztof Piorun to mówił najpierw jednej, później drugiej córce, ale z jakiego powodu najpierw...
No jednej się po prostu zmarło. Aha. I potem wziął znacznie młodszą. No, Paweł, no naprawdę takie tajemnice alkowy, które jest słowem, jak już ustaliliśmy w jednym z podcastów, pochodzenia arabskiego, no nie zdradzajmy. No, no po prostu... Jakby ci to powiedzieć, to one na pewno były pięknymi kobietami, oprócz tego była to świetna forma zawierania sojuszu i współpracy. No więc, dlaczego uważa się Konstantyna Wasyla Ostrogskiego za wielkiego obrońcę prawosławia? Akademia, drukarnia w Ostrogu, bardzo ważna akademia, jedna z najlepszych wówczas uczelni w Rzeczpospolitej. W tej drukarni w 1581 wyszła Biblia Ostrogska, pierwsza edycja Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim. Kto to zrobił? Melecjusz Smotrycki. Szukamy na stronie, nawet ostatni podcast, tak. Melecjusz nieraz się pojawiał, tak? To wielki, wybitny teolog, który był prawosławny, a potem prawosławni doznali bardzo poważnego ciosu, kiedy przeszedł na grecki katolicyzm, przepraszam. I teraz tak, postać jest o tyle niesamowita, że tak, wydaje Biblię w drukarni, którą prowadzi Iwan Fedorowicz z Moskwy. Ale są przypuszczenia, że wykształcił się w Krakowie. Kariera w Moskwie jako drukarz. Pierwsze książki wydane w Rosji to on, ale trafia do nas. Więc tutaj wiem, że jest wojna, wiem, że Rosjanie robią straszne rzeczy, ale pamiętajcie o tym, że ta historia nie jest taka prosta między Rosjanami, Ukraińcami, Polakami. Tak? I tutaj jest też ten motyw, że to on właśnie wydał Biblię. I no mamy coś takiego, że dla rozwoju drukarstwa wśród prawosławnych Iwan Fedorowicz zarówno wśród Rosjan, Ukraińców, jak i Białorusinów odegrał olbrzymią rolę. I teraz Konstanty, żona katoliczka. On, patron obrońca prawosławia, wydający córki za Kalwina, ma żonę katoliczkę i to taką...
Ty wiesz, jakie tam rozmowy w kuchni się wieczorami toczyły.
Tak, ja ci dam filiokę, ty łobuzie jeden. To znaczy na odwrót, to on do niej. Zofia Tarnowska, córka hetmana Jana, tego wielkiego, wybitnego wodza, który na przykład rozgramiał Mołdawian pod Obertynem. O Mołdawianach wam jeszcze dzisiaj opowiemy. I Ostróg, znowu, słuchajcie starych podcastów. Symbol niezwykłej tolerancji. U Konstantego normalnie mieszkają Żydzi, bardzo ważna synagoga, jesziwa, bardzo. Karaimi, muzułmanie, najróżniejsi chrześcijanie, nie ma problemu. Pod jednym niebem. No, ale syn Konstantego, Janusz, konwersja. I staje się katolikiem, a następnie, no można powiedzieć, dołącza do Polaków, mając świadomość tego, że jest pochodzenia ruskiego, ale wiąże się z Tarnowem poprzez właśnie matkę i odziedziczył po matce Tarnów i tam możecie podziwiać jego grobowiec. To jest arcydzieło. To jest coś wspaniałego, ponieważ dla siebie i swojej pierwszej żony, a żonę sobie wziął węgierską magnatkę, Zuzię. Czyli jak widzimy, na południe się skierował i pomnik Janusza i Zuzanny to jest drugi najwyższy grobowiec w Europie.
O.
Manierystyczny, po prostu olbrzymi grobowiec. Ma prawie 13 metrów wysokości i prawie 8 metrów szerokości. Czarny i czerwony marmur oraz alabastr. A gdzie jest ten największy? Obok. Bo tutaj mamy grobowiec, gdzie właśnie mamusia. Nie można było chyba wyżej od mamusi. I dziadek Jan. Więc mamusia ma równo 13 metrów, a ten ma prawie 13 metrów. Dwa giganty w katedrze w Tarnowie, ale znowu, jak to u nas multikulti, musimy wam pokazać, więc autorstwo przypisuje się Janowi Pfisterowi z Wrocławia. Niemiecki wybitny rzeźbiarz, który pracował bardzo w Lwowie. No gigant rzeźbiarski. Druga wersja, Wilhelm van den Blok, urodzony w Mechelen. To jest, słuchajcie, w Flandria, Belgia, ale związane z Gdańskiem, pracujący w Rzeczpospolitej, ale czasami też zapraszany do, ma zamówienia z północy. Na przykład wykonał nagrobek Jana III Wazy, bardzo ważnego dla Szwedów władcy, związanego też z nami poprzez Wazów. W katedrze w Uppsali się znajduje ten nagrobek. Więc Starnowa, jak zadrze się głowę do góry, to tam Wisła, 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 a następnie Bałtyk i jeszcze kawałek. No więc, jak widzicie, możemy na przykładzie sztuki no, pokazać ten proces katolicyzacji. Ale znowu, otoczenie Konstantego Ostrogskiego. Polecam wam stare podcasty, Pekalidesa, wspaniała poezja. Mamy wokół niego protestantów. Licznych, którzy razem z prawosławnymi współpracują i piszą wspólnie polemiki przeciwko kontrreformacji, przeciwko katolikom. Czyli patrzcie, schizmatycy z kacerzami połączyli siły przeciw jedynie słusznej odmianie chrześcijaństwa. Taką bardzo ciekawą postacią był brat czeski. To jest taki motyw, że mamy braci czeskich, to jeszcze do Czech, husyci, ale tak naprawdę luteranie. Marcin Broniewski, pochodzący z Wielkopolski. I był on autorem takiego traktatu przeciwko Unii i to była tak naprawdę pierwsza znacząca odpowiedź przeciwników traktatu, przeciwników Unii, przepraszam, na twórczość skargi, który bardzo promował Unię. Czyli protestant, Polak, byśmy powiedzieli, z ziem etnicznych RP, bo z Wielkopolski, który studiował w Wittenberdze, w Heidelbergu, związał się z Ostrogiem, związał się z Ostrogskimi i zajmuje się piórem walką przeciwko Unii. I Ostrogski doprowadził do czegoś, co wtedy było no, czymś wyjątkowym, do Konfederacji Wileńskiej. Musimy wrócić do Wilna, bo byliśmy długo w Ostrogu, odwiedziliśmy Tarnów. W Wilnie dochodzi do porozumienia, ugody. Patronami ugody są Konstantyn Wasyl Ostrogski i hetman wielki litewski Krzysztof Radziwiłł Piorun. Żeby było jasne, to był ulubieniec też Konstantyna Wasyla Ostrogskiego. On go bardzo cenił. Można go nazwać takim właśnie, prawda, tak, jednym z ulubionych, nie wiem, czy to może być krewniak, to nie, jak tej koligacja, to był jego zięć, tak, ale bardzo go lubił. No i do czego doszło? Zdecydowano o tym, że będą wspólne prace na temat porozumienia religijnego, po to, żeby zmniejszyć rozbieżności, różnice, przybliżyć obie tradycje i no, stworzyć wspólny front, że ma być dialog między protestantami i prawosławnymi. No i stwierdzono, że trzeba się skontaktować z patriarchami Konstantynopola i Aleksandrii. To jest ten patriarcha, którego wydawał Lukaris. Zostały wysłane listy. Tym wówczas listonoszem był nie kto inny, tylko Cyryl Lukaris. Przyszły wielki patriarcha, który związany z Wilnem pojechał, no ale patriarcha z pozycji takich aleksandryjskich, z pozycji mocno dogmatycznych powiedział: nie, możecie współpracować politycznie, ale nie teologicznie.
Zawiera na jednak inne wyznania.
Więc nie udało się stworzyć jedności doktrynalnej, ale była współpraca polityczna. I jak to w Konfederacji, wybierało się ludzi, którzy byli tak zwanymi prowizorami, czyli nadzorowali obie grupy, prawosławnych i protestantów. I w przypadku prawosławnych został Ostrogski, tym prowizorem, u prawosławnych był Ostrogski, u protestantów Andrzej Rzeczycki. Znowu ciekawa sytuacja, bo mamy do czynienia z posłem na Sejm RP i oczywiście Kalwinem, ale skąd? Z Lubelszczyzny. Czyli jak widzicie, tak samo jak Broniewski, który pochodził z Wielkopolski, Wilno przyciąga też ludzi z korony. Koroniarze spotykają się z takimi wybitnymi, wielkimi, mówiąc teraz żartobliwie, boćwiniarzami, jak Krzysztof Radziwiłł Piorun.
A czy z tej Konfederacji Wileńskiej wyszło? W sensie poza chęciami?
Współpraca, tak, polityczna. Ale porozumienie dotyczące teologii, dogmatów, to była zbyt trudna sprawa. Teraz tak. Kto jest pierwszym przełożonym tego monasteru Świętego Ducha w Wilnie? Leoncjusz Karpowicz, który zostanie w 2011 kanonizowany. Ród Karpowiczów najprawdopodobniej wywodził się z okolic Kijowa. Następnie trafili na ziemię pińską, czyli Polesie, o którym wam sporo opowiadaliśmy. I kolejny etap to właśnie Wilno. Czyli jak widzicie, mamy taki proces często migracji. Wilno przyciąga i znowu ta koneksja, prawda, Wilno-Kijów, ale po drodze jest Ostróg. I też w swojej karierze Leoncjusz Karpowicz spędził jakiś czas w Ostrogu. Został członkiem Bractwa Prawosławnego w Wilnie. Pracował w drukarni jako korektor, czyli nie tylko jest mnichem, ale jest też człowiekiem, który się ma know-how, jeśli chodzi o druk. Bo druk ma wówczas, pamiętajcie, olbrzymie znaczenie. Bo tak można dotrzeć do znacznie większej liczby osób. To jest tak, jak dzisiaj mamy internet, wcześniej było radio i telewizja. To takim przełomowym wynalazkiem był druk. I przygotował do druku traktat Trenos. To jest ten słynny traktat z poprzedniego naszego podcastu Smotryckiego, który, prawda, wywołał furię po stronie katolickiej, i z tego powodu trafił do więzienia. Więc praca drukarza nie jest najłatwiejsza i to z mandatu tak zwanego, czyli wydał rozkaz król Zygmunt III, żeby go aresztować i w więzieniu spędził 2 lata, gdzie znalazł informację, że był poddawany wyczerpującym przesłuchaniom. Obawiam się, że to jest eufemizm. Nazwijmy rzeczy po imieniu, pewnie był jednak torturowany, bo tak można kogoś wyczerpać. Jak go zwolniono, Kijów. Przenosi się do Kijowa. Tak?
I też tam, bym się przeniósł.
I tam się zdecydował w Kijowie, żeby właśnie zostać mnichem. I w Ławrze. I z Ławry, gdzie oczywiście w Ławrze przyczynia się, bierze aktywny udział w tworzeniu kijowskiego bractwa, szkoły tej kijowskiej bractwa, z której się potem przekształci, jak dobrze kojarzycie, już wam o tym opowiadaliśmy, w najważniejszy uniwersytet humanistyczny w Ukrainie, czyli Akademię Mohylańską. No to tutaj bardzo ważną rolę odgrywał Petro Mohyła. Pamiętajcie zawsze, Piotr Mohyła, Rumun, Mołdawianin, tak, związany bardzo z Polską i z Ukrainą. I z Kijowa wraca do Wilna i zostaje właśnie w Wilnie pierwszym przełożonym monasteru Świętego Ducha, tego centrum, tak, prawosławia, które oddziaływuje na całą Rzeczpospolitą. I pisali o nim właśnie w swoich wspomnieniach i Mohyła, i słynny Atanazy Filipowicz. Pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy, jak po Warszawie biegał pan i krzyczał takie różne kontrowersyjne tezy, wygłaszał na tematy religijne w stroju takim nietypowym, tak to nazwijmy najdelikatniej. I to był właśnie Atanazy Filipowicz, święty, potem zamęczony przez Kołobrześcia. I on znał go właśnie z monasteru wileńskiego. Atanazy opisywał na przykład w swoich wspomnieniach ogromny żal prawosławnych po śmierci Karpowicza. I także sam Melecjusz Smotrycki napisał po polsku, bo pamiętajcie o tym, polski wówczas jest językiem bardzo ważnym, polemik. Językiem takim jak na przykład łacina, greka, tak, jeśli chodzi o różne polemiki, to wówczas polski płacz na śmierć Leoncjusza Karpowicza. Co ważne, oczywiście on się znał bardzo dobrze ze Smotryckim, który został jego następcą w tym właśnie monasterze. Więc Smotrycki jest bardzo związany, jak wam już pokazaliśmy w poprzednim podcaście. I teraz pokazujemy z Wilnem. Człowiek, rodzina z Podola, potem związana z Wołyniem, z Ostrogiem. W XVII wieku klasztor się rozwija. Między innymi dzięki olbrzymim darowiznom. Taką gigantyczną darowiznę, 200 tysięcy złotych, przekazała w testamencie Maria Radziwiłł Lupu. Lupu znaczy po rumuńsku wilk. co to za pani? Ta pani to żona, sam go wcześniej wprowadziłeś na scenę, musi powrócić, Janusz Radziwiłł. Szwarc charakter z potopu. Hetman Wielki Litewski, Kalwin, który kontynuował, można powiedzieć, rodzinną tradycję związków z pięknymi, bo była opinia, że Maria była wspaniałej urody, z pięknymi prawosławnymi. Ślub odbył się roku pańskiego, opowiadaliśmy wam o tym, wielki, gigantyczny, w 1645, gdzie? W Jassach, Rumunia. Zgoda była na ślub ze strony sułtana, który wyraził zgodę, bo Mołdawia to lędno osmańskie. I jak to nastąpiło? No myślę, że sułtan odbył krótką rozmowę. Wyznanie, Kalwin. Stosunek do Habsburgów bardzo negatywny. Proszę. Zielone światło. Można.
Jak państwa zatrzyma na przykład tak. Kiedykolwiek patrol policji drogowej, tak. Proszę powiedzieć, ale Habsburgów nie lubimy. Proszę, ale pan
turecki,
jedzie dalej, nie
turecki,
szerokiej drogi.
Pana, bo raczej nie takiej naszej, jakiejś takiej bardziej kościółkowej. No i Maria, słuchajcie, będzie miała bardzo ciekawą biografię, ponieważ mąż dla niej na przykład zbuduje kaplicę. Sam Janusz Radziwiłł, co jest bardzo ciekawe, on będąc no, proprawosławny, no, walczy z Chmielnickim. Walczy i to skutecznie. W 1651 roku zajmuje Kijów. To jest cios. Wojska litewskie wchodzą od północy i on zajmuje Kijów. To jest cios w kozaków. Przeciwnik też jakichś ustępstw na rzecz kozaków jest takim twardzielem. Kiedy Rosja uderza w 1654, to próbuje walczyć. Zwycięża pod Szkłowem, potem przegrywa pod Szepielewiczami. No i walczy też pod Wilnem. To jest to, co wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, kiedy Wilno zostanie zdobyte. To jest klęska. I on wtedy między innymi podejmuje decyzję, no trzeba się ratować, główny wróg to Rosja, plus Boże drogi, no jestem z potężnego rodu, dlaczego nie mogę myśleć o tym, że mógłbym być księciem, dogadam się ze Szwedami. I percepcja w polskiej pamięci litewskiej historycznej jest inna, w Polsce jest negatywna, jest też, no tak jak powiedziałem, zrobił z niego Sienkiewicz Schwarz charakter, a Litwini doceniają jego, no, wkład w rozwój Litwy i też fakt, że no, to była decyzja, która miała swoją racjonalność.
Z trzeciej strony w jakimś mieście szwedzkim mogłaby być ulica księcia Janusza Radziwiłła.
Też mogła być.
Nasz człowiek
i oczywiście w Jassach. Siostra Marii, słuchajcie, to jest ten paradoks. Co, powtarzam, Janusz walczy z Chmielnickim, a siostra Marii wyszła za mąż, za Tymofieja, syna Chmielnickiego. Takie to były czasy. Czasami można było sobie wyobrazić, że Maria pisze, droga siostrzyczko, no nie może tak być. No co ty wyprawiasz?
Określenie kłótnie tak. rodzinne kłótnie jakoś nie
pasuje. Kłótnie
rodzinne
w tamtym czasie, tak. Więc, bo Chmielnicki był zainteresowany samą Mołdawią, ale postacią niezwykle ciekawą jest ojciec Marii, Wasyl Lupu. Bardzo ciekawa postać, dlatego że jak spojrzymy na jego korzenie, on się wywodzi z Korczy, Albania. Rodzina jego. On prawdopodobnie urodził się już w Bułgarii, Arbanasi i tam prawdopodobnie się urodził właśnie, od Albańczyków nazwa. Pochodzenie albańskie, też arumuńskie, czyli Wlasi, ludność romańska, którą kojarzycie też z migracji przez Karpaty, Huculowie, Bojkowie, Łemkowie, polscy górale, słowaccy górale, nawet czescy górale i tak dalej, to właśnie są ci Wlasi, Wołosi inaczej, stąd też mamy słowo Włosi w języku polskim, na ludność romańską i oczywiście wychowany w kulturze greckiej. I bardzo ważne dla Rumunów. Patrzcie, jaka jest koneksja. Bałkany, Albańczycy, Wlasi, Grecy, docieramy do Rumunów. Wielki wkład w rozwój prawa, budowle wspaniałe, edukacji, właśnie przy współpracy z Mochyłą. Mochyła mu wysyła z Kijowa Ukraińców i tam powstaje akademia, właśnie wzorowana na tej mochylańskiej w Jassach w Mołdawii. Funduje wspaniałe cerkwie, w tym we Lwowie funduje cerkiew świętej Paraskiewy, Petki inaczej. Bardzo ważna święta dla mieszkańców prawosławnych Bałkanów. Bardzo. I on właśnie promuje jej kult. To świetnie pokazuje, jak Lwów patrzy na południe. Nie tylko na północ, wschód, tylko na południe. Jak bardzo jest związany z Bałkanami. I Wasyle Lupu, jako osoba pochodzenia albańskiego, oczywiście ma słabość do swoich rodaków, nawet jeśli są bisurmanami, pochańcami. Albo byśmy powiedzieli kulturalnie wyznawcami Allaha, muzułmanami. Jego takim protektorem, z którym się przyjaźni, jest Platfus.
To jego pseudonim czy nazwisko? Jasy.
Platfus. To tłumaczymy po turecku Platfus Mehmet Pasza, który został nawet wielkim wezyrem i był też właśnie w basenie Morza Czarnego w Silistrii Paszą i tutaj nad Wasile Lupu sprawował protekcję i też, słuchajcie, też zakończył żywot w Bosforze. O. Około roku 1337 i to nie jest, jak wiecie, jedyny przypadek, bo mówiliśmy wam o Lukarisie, mówiliśmy wam o Inajecie Gireju i to jest podobna sytuacja, to znaczy sultan
skumał się z Kalwinami?
Nie, uważał, że on spiskuje, że jest konspiracja jego z Tatarami. Tymi, którzy się zbuntowali. Więc mamy coś takiego, że około roku 1637 niedobrze było się powoływać na jakieś koneksje krymskie podczas wizyty, albo kozackie podczas wizyty w Stambule, bo można było zakończyć żywot w Bosforze na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej i tak zwanych działalności prewencyjnej. Ale teraz tak, więc widzimy co? Janusz ma żonę, Radziwiłł Marię. A Maria ma macochę. Macocha, która tak jak ona jest bardzo ceniona w Bułgarii, bo w Rumunii, przepraszam, tutaj powołałem się na pochodzenie, jeśli chodzi o geografię Wasile Lupu, ale macocha Marii, Katarzyna Czerkieska, jest czerkieską, lud kaukaski i bardzo jest ceniona w Rumunii za to, że fundowała monastery, cerkwie, działalność, byśmy powiedzieli, charytatywną i filantropijną. I ona była prawosławna, bo Wasyl był prawosławny. Ale jej wujem był Czerkies Kodża Derwisz Mehmet Pasza, który był wielkim wesyrem. Natomiast siostra, i muzułmaninem oczywiście, natomiast siostra, jej siostra była muzułmanką i wyszła za mąż za Islama III Gireja. Hana Krymu, jednego z najwybitniejszych, który jest też bohaterem polskiej literatury, ponieważ występuje na przykład w Ogniem i Mieczem. 1644-54 panuje i jest sojusznikiem nikogo innego, ale Bohdana Chmielnickiego. I teraz co widzicie? Że Janusz Radziwiłł mógł w sumie powiedzieć, kurczę, ja jestem tam spokrewniony poprzez zięć szwagra, brata mojego i tak dalej. Kuzyn to jest Han Krymu, Islam III Girej. Więc jak widzicie, jak patrzymy na ten nasz region, to co zawsze staramy się wam przekazać, jak najszersze horyzonty i patrzcie na koligacje. One mogą przekraczać te granice religii, wiary, obrządku.
I uważajcie podczas wizyt w Stambule, bo to jednak może, różnie się może skończyć. Bardzo wszystkich zapraszamy.
To był wtedy wybitny, oprócz tego sultan, dowódca wojskowy Murad IV. Tak, wielki.
No tak, z jego perspektywy wielki, ale nie tak, perspektywy, ale, którzy no kończyli w Bosforze.
Utrzymywał, że tak powiem, żelazną ręką porządek w kraju.
Babelmałpa.fm, proszę pisać. Czekamy na pomysły, inspiracje, idee, komentarze, krytykę, ale tylko pozytywną, pod adresem...
Ja lubię negatywną.
Tak, chociaż to może na inny adres.
Trole, boty, wszystkich was serdecznie zapraszamy.
Boty i trole skończą w Bosforze. To powinno być hasło.
Skończycie w Bosforze, bo Murad IV, mamy do niego komórkę.
Trzeba do nas pisać na adres babelmałpa.fm, babelmałpa.fm, a kolejny odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, jak zwykle w piątek po południową porą, już za tydzień. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.